Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot i zapraszam do słuchania audycji, która nazywa się Audycją dla Chorych, ale co jakiś czas przypominam, drodzy Państwo, że nie jest to audycja skierowana tylko do chorych. Jest raczej o chorobie, o takiej słabej kondycji człowieka, w ogóle o człowieku, który się źle ma. A więc zapraszam do słuchania tych audycji, tej dzisiejszej, ale w ogóle tych audycji wszystkich, którzy są zainteresowani po prostu sobą i też innymi ludźmi. A szczególnie zainteresowani są osobami, którym trzeba pomóc, bo czasami z tych audycji wynika jakaś konkretna propozycja pomocy. Proszę Państwa, pierwszy dzień nowego roku to wiadomo, podsumowania, chyba wszyscy to robimy, plany oczywiście, zamierzenia, różnie z tym jest. Tu w tych audycjach tak trzy razy do roku, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i w Nowy Rok nie proponuję Państwu jakiegoś tematu konkretnego, ale są to takie audycje, w których liczę na spotkanie z Państwem, na rozmowę z Państwem. I taka ta dzisiejsza audycja też będzie. Nowy rok to wiadomo, nowy czas, nowa szansa. Dzisiaj słucham orędzia Ojca Świętego Franciszka, który właśnie bardzo akcentuje fakt nowości, fakt nowego rozpoczęcia. Wzywa nas do wrażliwości, do tego, żeby rozejrzeć się wokół i nawet zadaje takie bardzo proste, zwyczajne pytanie. Zadajmy sobie takie słowa, wynotowałam nawet jedno zdanie. Zadajmy sobie pytanie, do kogo pójdę, by czynić dobro? Właśnie, to niby takie zwyczajne, a jakie bogate w treść. Nie czekaj, tylko idź. Jest to nowy czas, a więc czas, może większa szansa otwierania się na nowe wezwania. Dzisiaj też obchodzimy 56. dzień Światowy Dzień Pokoju. I w tej drugiej części orędzia Ojciec Święty Franciszek, no mówiąc o pokoju, o zagrożeniach, o wojnach, które niestety są, o agresji, która jest niestety cały czas na świecie, agresji, która jest między nami, wzywa do odpowiedzialności za pokój. Możemy sobie zadać pytanie, jak my, zwyczajni ludzie, mieszkający w bloku albo gdzieś na wsi, możemy odpowiadać za pokój, ale myślę, że możemy ten pokój tworzyć wokół siebie. To o to chodzi. Też dzisiaj będziemy mówili o tej odpowiedzialności za pokój, rozmawiając z gośćmi, z którymi za chwileczkę będę rozmawiała. Pierwszym naszym gościem będzie ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jest ksiądz dyrektor już z nami. Halo?
Tak, jestem. Tak. I cieszę się, że mogę być razem z wami.
No właśnie. Księży dyrektorze, trzeci raz już, bo zaraz po rozpoczęciu tej straszliwej agresji łączyliśmy się z księdzem i mówił ksiądz o tym, jak Kościół, jak Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie reaguje na tę agresję. Dzisiaj już jest może inny czas, ale może wróćmy, żeby radiosłuchaczom, bo mówiłam, że to jest czas podsumowania, żeby radiosłuchaczom jak gdyby uzmysłowić, co Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie robi w kwestii pomocy Ukraińcom.
Rzeczywiście można by powiedzieć, że świat nam się trochę przemeblował, nawet nie trochę, tylko bardzo nam się przemeblował po 24 lutym. Zespół nasz istnieje już ponad 30 lat mieliśmy już pewne takie utarte, nazwijmy to,
tak,
schematy.
Tak, ścieżki, tak.
Takie ścieżki, wszystko było w miarę jasne, przemyślane. Wpływały podania, myśmy reagowali. Oczywiście zdarzały się sytuacje nadzwyczajne, kiedy też trzeba było reagować i to natychmiast. I tutaj podam konkretny przykład, kiedy wybuchła wojna w Górskim Karabachu i kiedy ta malutka Armenia, właściwie Kościół Ormiańsko-Katolicki na terenie Armenii przyjął tysiące uchodźców, trzeba było reagować. Miałem okazję wtedy osobiście tam zawozić pomoc i to była też taka spontaniczna reakcja. Ale to wszystko trwało przez czas jakiś, chwilę, miesiąc, dwa tygodnie, tego typu sytuacje. Natomiast 24 lutego wydarzyło się coś, co rzeczywiście przemeblowało te wszystkie nasze utarte ścieżki, schematy i tak dalej. Mianowicie wszyscy wiemy, o czym mówię, wojna na Ukrainie i trzeba było reagować natychmiast. I tak się też rzeczywiście stało. Już od pierwszego dnia, ja już miałem pierwsze telefony po godzinie 5 rano właśnie stamtąd, z terenu Ukrainy. No takie zatrważające. I do końca nie chciało mi się wierzyć, że to są fakty, że tak się rzeczywiście dzieje.
Nikomu z nas nie chciało się wierzyć, że w obecnym czasie, czasie internetu, prawda, tych wszystkich może dojść do takiej agresji.
Właśnie tak. Ja też sobie nawet wyobrażałem, że no wojna, no jest to coś, co jest realne, ale nie w takim wydaniu, tak. Nie w takiej skali, no a tym bardziej patrząc teraz...
I właściwie w taki konwencjonalny sposób, prawda?
Konwencjonalna, tak. Właśnie, nam się wydawało, że wojna, no to już gdzieś tam na granicy, nie wiem, gwiezdnych wojen...
Właśnie, tak. Dziękuję, że ksiądz o tym mówi, bo to... proszę.
A to czasem taka bardzo... bardzo brutalna, straszna, potworna wojna, którą my znamy z filmów mówiących na przykład o II wojnie światowej. Więc to jest sytuacja, której tak do końca ani nie rozumiałem, ani nie bardzo wiedzieliśmy, jak sobie z nią poradzić. No, ale trzeba było reagować natychmiast. No oczywiście pierwsza reakcja, no to jak możemy pomóc? No to najpierw musimy zorganizować pomoc. Drugie, przygarnąć tych, którzy z Ukrainy uciekają. A wtedy zaczął się masowy eksodus. Pamiętam, osobiście byłem kilka razy wtedy i przez kilka dni na granicy. Ta masa ludzi, która płynęła i która taką nadzieją spoglądała na tą drugą stronę granicy, że tam jest wolność. Tam
masa jest... ludzi wycieńczonych, zmęczonych, przerażonych.
Przerażonych, a szczególnie te matki z małymi dziećmi. To były obrazki, których ja nie zapomnę nigdy. Naprawdę miałem okazję z nimi stać w kolejce, bo tak się złożyło, że nie mogłem wjechać, bo nie miałem dokumentów odpowiednich. Musiałem tylko przejść przez granicę. I żeby wrócić, musiałem stać w kolejce razem z nimi. Ale to było dla mnie też wybitne doświadczenie, kiedy 6, 7, 8 godzin stało się w kolejce do odprawy właśnie z tymi ludźmi, którzy uciekli. I oni opowiadali o trudach tej podróży. Jedna pani wspominała, że no, jak się tylko dowiedziała, że jest możliwość ucieczki, żeby ratować swoją trójkę dzieci, spakowała co mogła do wózka i czym prędzej na podjeżdżający autobus. A kierowca mówi, albo pani i dzieci, albo wózek i reszta bagażu. No i musiała wszystko zostawić i z tą trójeczką dzieci wskoczyć do autobusu
z
i ratować.
Niczym, tak.
I z niczym, kompletnie z niczym. I tak właśnie dojechali do granicy. I tam po tej drugiej stronie już się zaczęły zupełnie inne sytuacje. Ludzie byli no, co najmniej zdziwieni, kiedy nie tylko Polacy, ale w większości Polacy, ale nie tylko Polacy już po drugiej stronie służyli pomocą, podprowadzali, były wózki dla chorych, ciepły posiłek, od razu zabawki dla dzieci, słodycze, więc no, reakcja była absolutnie niesamowita i my jako zespół też mieliśmy z tym swój udział. No i wreszcie... bardzo konkretna, realna pomoc dla tych, którzy zostali. I znowu kolejna taka moja wyprawa tam na Ukrainę. Pamiętam jedną z tych pierwszych właśnie, kiedy dojechałem do miejscowości Truskawiec. To taki przedwojenny kurort.
Tak, bardzo znana nazwa.
Bardzo
tak.
Znana nazwa. Kiedyś należało nawet do dobrego...
Kojarząca się bardzo pięknie.
Tak, bardzo piękne tereny uzdrowiskowe, rzeczywiście urokliwe i udało nam się do tego Truskawca dojechać z pomocą i okazuje się, że na spotkaniu z merem tego miasta on mówi tak, nasze miasto liczy na co dzień 22 tysiące mieszkańców, a w tej chwili mamy uchodźców 27 tysięcy. Wyobraźmy sobie.
Tak.
Takie zestawienie. I rzeczywiście oni byli wszędzie. Wszędzie, gdzie tylko było to możliwe, ci ludzie leżeli, czekali, siedzieli, modlili się, płakali, tęsknili, żeby tylko wrócić do siebie. No i trzeba było zareagować, bo wielu z tych ludzi nie miało nawet na czym spać. Trzeba było zacząć od kupna materacy, poduszek, jakiegoś kota, zająć się dziećmi i tak dalej. I tutaj znowu kolejna niesamowita akcja i sprężenie tych wszystkich, dzięki którym udało nam się oczywiście tę pomoc przekazać. I takich sytuacji było naprawdę bez liku. Oczywiście ja tylko mówię o tym, co my jako Zespół Pomocy Kościołowi robiliśmy i robimy, ale przecież my jesteśmy tylko jedną z wielu, bardzo wielu inicjatyw, które pośpieszyły z pomocą.
Tak, tutaj trzeba oddać...
Tak, naprawdę, to jest cały wachlarz. Ja nawet próbowałem kiedyś tak trochę jakby uporządkować tych, którzy pomagają. To jest niemożliwe. Mm-hmm. To jest niemożliwe. Jest tak wiele podmiotów, a do tego ludzie indywidualni, którzy reagują zupełnie spontanicznie, którzy nawet pewnie nigdzie nie zapisują, że to oni zrobili. Tak po prostu. Więc to jest ogrom, ogrom pomocy, który poszedł i który ciągle jeszcze idzie, bo jest ciągle potrzebny.
Księże dyrektorze, ja jeszcze będę rozmawiała z wicedyrektorem Caritas Polska i pewnie podobne refleksje będzie ksiądz Tomasz Roda tutaj wysnuwał, ale ja chciałabym podkreślić to, co jest dla Was może charakterystyczne, nie wiem, może dla Caritasu też, ale dla Was szczególnie, że Wy jedziecie w te miejsca zapalne. Tu ksiądz dzisiaj jest w drodze do Ukrainy.
Tak,
takie bycie w tym niebezpiecznym miejscu, to też jest...
Jestem w drodze do Ukrainy, tak. Ale nie dlatego, żeby tu jakiegoś bohatera udawać.
Tak, tak, ja rozumiem, tak.
Chodzi mi o to, że ja chcę czuć, ja chcę z tymi ludźmi być. Ja chcę widzieć, jak oni żyją, czego potrzebują i na te potrzeby odpowiedzieć.
Poza tym też inaczej przyjmuje się taką obecność, prawda?
Zdecydowanie tak. Oni sobie to bardzo cenią, kiedy się jest tam między nimi i kiedy ja mówię, że przyjechałem z Polski, że przywożę wam pomoc. No i te nieustanne podziękowania, które płyną. Niech ksiądz dziękuje Polakom, niech ksiądz dziękuje Polsce, niech ksiądz powie, że jesteście niesamowici, niezwykli. Chociaż oni wiedzą, że to wszystko ma swoje też i światło cienie, że to nie jest wszystko takie czarno-białe.
No pewnie, jak w życiu, tak.
Jak w życiu. No nikt nie jest idealny, więc i oni nie są i my nie jesteśmy, to jest normalne. Tego typu sytuacje trzeba w to wszystko absolutnie wkalkulować. Ale generalnie jest tak ogromna wdzięczność. I kiedy się na przykład, jak w moim przypadku, siedzi wśród ludzi, którzy są w piwnicy, już od 24 lutego mieszkają w piwnicy, bo ich normalne mieszkanie na 16 czy 13 piętrze zostało kompletnie zburzone, a nie chcą wyjechać, albo nie mają gdzie wyjechać, albo nie mają siły wyjechać, albo są chorzy na tyle, że nie dadzą rady wyjechać, więc siedzą w piwnicy. I zejście do tych ludzi, rozmowa z nimi, no stwarza zupełnie inną perspektywę. I dlatego staram się oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, do tych ludzi dotrzeć, z tymi ludźmi być i pomoc osobiście przekazywać. I to jest wtedy naprawdę takie niesamowite doświadczenie. I ja się z tego cieszę, że mogę w tym wszystkim bardzo dosłownie, realnie uczestniczyć i dzielić się tym, czym otrzymuję, bo to nie jest to, co ja, nie wiem, zawożę, to, co ja przekazuję, to nie jest coś, co jest ode mnie. To jest, ja reprezentuję Kościół w Polsce, ja reprezentuję nas wszystkich, ja reprezentuję Was, drodzy radiosłuchacze, w Waszym imieniu tę pomoc tam przekazuję.
Księże dyrektorze, to proszę powiedzieć, jak ksiądz sobie wyobraża naszą reakcję dalej, bo wojna trwa. I jak mówią niestety prognozy, ona będzie trwała. Jak my powinniśmy, jak ksiądz sobie wyobraża, co by ksiądz nam tutaj radził, nam zwyczajnym ludziom?
Myślę, że ważne jest to, żebyśmy do tej wojny się nie przyzwyczaili, to znaczy, żeby ona nam nie zobojętniała, bo to, że się nią zmęczymy, to jest naturalne zjawisko. Tam na Ukrainie oni już są też tą wojną zmęczeni, naprawdę potwornie zmęczeni są tą wojną, ale najgorzej, gdyby ona nam zobojętniała, to po pierwsze. A jeżeli nam nie zobojętnieje, no to zawsze będzie nas troszeczkę mobilizowała do tego, żeby pamiętać o tych ludziach, żeby starać się im pomóc. I teraz cała cała sztuka polega na tym, żeby pomagać mądrze. Po tylu dniach, czy nawet już miesiącach przecież trwania
tej wojny... Przeszło 10 miesięcy, tak.
Tak, właśnie. No są już pewne ścieżki, pewne metody tej pomocy wypracowane. I myślę, że warto zaufać takim instytucjom, które to robią dobrze, które to robią fachowo, które powodują, że ta pomoc dociera tam, gdzie być powinna. Po mnie będzie pan ksiądz dyrektor Caritasu, więc no, to są właśnie te instytucje, którym warto zaufać i które w naszym imieniu tę pomoc przekazują. One są naszymi reprezentantami i myślę, że warto w tym kierunku iść. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy się do tej wojny nie przyzwyczaili, to znaczy, żeby ona nam nie zobojętniała. No i oczywiście to modlitewne wsparcie.
Tak, ja myślę, księże dyrektorze, przepraszam, że tu wejdę w słowo, ale tak, no konieczne chyba to jest.
Konieczne,
dobrze byłoby, absolutnie. Żebyśmy też jakoś tak powiedzieli dwa słowa do osób, które mają poczucie, że nic nie mogą, nie mają środków materialnych, są w domu na przykład, nie wychodzą na zewnątrz, jak mogą pomóc. I ta wartość modlitwy, o której bardzo często i misjonarze mówią, i ci, którzy pomagają, jest tutaj nieoceniona.
Drodzy Państwo, chciałbym Wam powiedzieć, że ci, którzy, nazwijmy to, nic nie mogą, mogą najwięcej. Mogą najwięcej i tak się rzeczywiście dzieje. Ileż to razy dzięki tej modlitwie udało nam się dotrzeć bez problemu, przekazać pomoc, zdobyć pomoc. Były sytuacje takie, że już naprawdę nie było z czego i okazuje się, że ludzie wymodlili. Jest z czego, jest czym się dzielić, więc ta modlitwa to jest, powiedziałbym, to jest fundament, to jest podstawa tego. I jeżeli ludzie na przykład przykuci do łóżka, ludzie starsi, chorzy, nie wiem, ludzie, którzy żyją w różnych sytuacjach życiowych, no właśnie, gdzieś tam w modlitwie swojej westną, Panie Boże, że pomóż tym, którzy służą Ukrainie, pomóż Ukraińcom, żeby to wszystko się jak najlepiej ułożyło. To już jest fundament. Na tym można naprawdę bardzo wiele zbudować. I ja wiem, że tak się dzieje. I dlatego tutaj w stronę słuchaczy Radia Maryja wielki ukłon, bo to jest to modlitewne towarzyszenie, na którym my budujemy tę działalność, tą pomoc bardzo realną, konkretną, ale gdyby nie było tego fundamentu, no to pewno ta pomoc na niewiele by się zdała.
Tak, sama materialna pomoc bez takiego zaplecza.
No ona wtedy byłaby taka sucha, pozbawiona takiego ducha, pozbawiona tego, co jest istotą pomocy, bo można pomagać na przykład, nie wiem, z poczuciem jakiejś wyższości, że ja mam, a wy nie macie, no to ja wam pomogę. Ale kiedy to wszystko jest zbudowane na fundamencie modlitwy, na fundamencie miłości bliźniego, to wtedy to wszystko nabiera zupełnie innego wymiaru. I tak się rzeczywiście dzieje. I naprawdę tu jest ogromne pole do popisu. Ogromne pole do popisu.
Dla każdego z nas, prawda?
Dla każdego z nas, tak. I ja wiele razy otrzymuję do biura takie telefony, że no właśnie dzwonią ludzie, dzwoni kiedyś jedna z pań, mówi, że no ona już starsza, przykuta do łóżka, emeryturkę ma, no taką niewielką, że ledwo na lekarstwa starczy. A tak by bardzo chciała pomóc. Co ja mogę zrobić? Mówi, ja się za was nieustannie modlę. I to wystarczy.
Tak.
I to jest 100%. To jest więcej niż inni mogliby zrobić z tych takich, nazwijmy to, zewnętrznych sytuacji. Tak, naprawdę to jest ogromne pole do popisu. Tym bardziej, że ono buduje no, zupełnie taką inną rzeczywistość. Ono nadaje temu wszystkiemu, tej pomocy, takiego ducha, charakteru, a nie tylko takie suche przekazywanie takiej czy innej pomocy.
A też budzi się w nas taka odpowiedzialność za siebie nawzajem, prawda, o czym też dzisiaj Ojciec Święty Franciszek mówił, tak, odpowiedzialność za pokój.
To jest to, że my współtworzymy ten pokój. Oczywiście, że nikt z nas nie pójdzie na front z bronią, ale my go współtworzymy właśnie poprzez takie sytuacje. Jedni poprzez realne przekazywanie pomocy, drudzy poprzez tą duchowe wsparcie, modlitewne wsparcie. To jest współtworzenie tej rzeczywistości pokoju. Każdy w tym tworzeniu pokoju ma jakąś swoją działkę, ma jakąś swoją odpowiedzialność na tyle, na ile jest możliwe, na tyle, na ile to jest realne, dopuszczalne i tak dalej. każdy powinien tutaj jakąś swoją taką niszę, swoją transzę znaleźć.
Tak, dziękuję bardzo, księże dyrektorze. Życzę bezpiecznej drogi, bezpiecznego pobytu w Ukrainie i ufam na jakieś spotkanie kolejne, może już po wojnie, bo ja tak liczę na to chociaż. No.
Szczerze mówiąc, ja też bardzo liczę, nawet napisałem dzisiaj, że jadąc na Ukrainę, mam nadzieję, że już kolejna tego typu wyprawa, a wieziemy ze sobą agregaty prądotwórcze, ciepłą odzież, trochę cukierków dla dzieci, bo to jest zawsze coś, czego bardzo trzeba.
Tak, wprowadzanie normalności nawet, też, ten nienormalny świat.
Takiej namiastki troszeczkę normalnego życia, bo potem to jest dla mnie niezwykła satysfakcja, gdy ja widzę te umorusane dzieci wychodzące z piwnicy, ale z uśmiechem, bo dostały garść cukierków i tak dalej. Ja ostatnio prowadziłem rekolekcje w Stanach Zjednoczonych i opowiadałem w szkole o tych dzieciach tam. I po mszy świętej przychodzi jeden z chłopaków, ministrant, i mówi: proszę księdza, ja tutaj odłożyłem na jakieś tam swoje plany troszeczkę pieniędzy, ale chciałbym się podzielić z tymi dziećmi z Ukrainy. I przyniósł wszystko to, co uzbierał. Pytam się rodziców, czy rzeczywiście mogę to wziąć naprawdę? Tak, on o tym myślał całą noc, on postanowił, że to przekaże. Właśnie. To jest to współtworzenie i dlatego próbujemy tam dotrzeć, żeby się tym wszystkim, z tymi ludźmi dzielić. Także bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Modlitewnemu wsparciu. Ja jadę z księdzem Luką, to jest Włoch, członek Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia i od wielu lat mieszkający w Polsce, sprawnie mówiący po polsku i bardzo zaangażowany również właśnie w tę pomoc Ukrainie i dlatego wspólnie tam wyruszamy, żeby przekazać, no i żeby tam na miejscu też kupić piece, takie zwykłe, podstawowe piece, dzięki którym ludziom będzie choć odrobinę łatwiej tę zimę przetrwać.
A więc buon viaggio. Tak, wszystkiego co najlepsze i no, bo wszelkich błogosławieństw i jakoś myślmy o sobie, tu mówię o radiosłuchaczom, zwracam się do radiosłuchaczy, wspierajmy właśnie tych, którzy wystawiają się, mówiąc tak potocznie, też na niebezpieczeństwo bardzo konkretnie pomagając. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za
Dziękuję bardzo za obecność z nami.
Może mogłem znowu się podzielić taką refleksją i do następnego razu.
Tak, właśnie.
Z radością i przyjemnością.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z księdzem Leszkiem Kryżą, Chrystusowcem, dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jak słyszeli Państwo, ksiądz dyrektor jest w drodze na Ukrainę, wiezie nie tylko takie podstawowe rzeczy, ale też agregaty prądotwórcze i różne takie urządzenia, które są w tej chwili niezbędne do tego, żeby jakoś przetrwać. Za chwileczkę połączymy się z księdzem, wicedyrektorem Caritas Polska, z księdzem Tomaszem Roda. Już ksiądz jest z nami. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchacze z Warszawy.
Szczęść Boże, księże dyrektorze. Nie wiem, czy słuchał ksiądz rozmowy z księdzem Leszkiem Kryżą?
Tak, przed momentem, dlatego że wróciłem od sióstr prosto z modlitwy, z mszy świętej i jestem już do dyspozycji jak najbardziej.
Tak, ja myślę, że to, co ksiądz...
Pozdrawiam serdecznie, bo wiem, że ksiądz jest w drodze.
Właśnie, tak.
Niech Bóg prowadzi.
To, co ksiądz Leszek Kryża mówił, to troszeczkę będzie się pokrywało też, to co mówił o pomocy, będzie się pokrywało troszeczkę z tym, co robi Caritas Polska. Ale proszę przypomnieć, jest to nasze drugie spotkanie. Zaraz po wybuchu wojny rozmawiałam tu w tym studiu z ojcem
Kordianem
Szwarcem, z wolontariuszami, którzy jakoś tak no, naświetlili sytuację na granicy. To była gorąca wtedy bardzo sytuacja. Jakoś nas wszystkich to poruszyło. A co teraz, proszę
tak,
księdza?
Rzeczywiście to była nadzwyczajna sytuacja, bo nikt nie spodziewał się, że konflikt jednak wybuchnie i to wtedy bardzo mocno nas zaangażowało, żeby być i na granicy i działać pomocowo w przyjęciu Ukraińców, którzy uciekali z Ukrainy i tu przybywali do naszych rodzin. I te działania dzisiaj po 10 miesiącach, one już są też dla nas bardziej usystematyzowane, choć wciąż jesteśmy bardzo mocno zaangażowani.
A czy uchodźcy jeszcze są na granicy? Pewnie są, tak, ale w mniejszej liczbie.
Oni cały czas przebywają, wracają do swoich domów, ale wiele jeszcze parafii, domów, seminariów, domów zakonnych gości uchodźców. Szczególnie to są matki z wieloma dziećmi, które mają takie wsparcie od nas. My cały czas koordynujemy. Dzisiaj po 11 czy w 11 miesiącu wojny utworzyliśmy 32 centra pomocowe, które dają pomoc, gdzie każdy z Ukraińców, którzy przychodzą do naszego centrum wsparcia, ma pomoc nie tylko materialną, ale też i pomoc psychologiczną, pedagogiczną. Także pomagamy w nauce języka polskiego. Także gdzieś, kiedy są problemy z wynajęciem mieszkania, także tutaj świadczymy taką pomoc dla nich. Jest to ogromne wsparcie, bo tak szacujemy, że blisko 20-30 tysięcy osób z takich centrów korzysta, a w Warszawie tutaj, kiedy mamy przy naszym, na Towarowej, przy Caritas Polska Centrum Wsparcia Migrantów i Uchodźców, każdego dnia jest od kilkudziesięciu do kilkuset osób, które korzystają z takiej pomocy.
Księże dyrektorze, chciałam zapytać, te centra to są ośrodki umieszczone w Polsce, rozumiem?
Tak, te centra są umieszczone w poszczególnych diecezjach. One zazwyczaj są przy diecezjalnych Caritas jako centrum pomocy, wsparcia migrantom i uchodźcom. Od poniedziałku do piątku mają określone godziny otwarcia. Wówczas każdy uchodźca wojenny może zgłosić się, powiedzieć, jaki ma problem, skorzystać z pomocy materialnej i, tak jak powiedziałem, psychologicznej, pedagogicznej, ale także ma taką pomocną dłoń, żeby móc się zaadoptować w naszej ojczyźnie.
Tak.
Także jest to ogromna pomoc tutaj i taka, bym powiedział, usystematyzowana pomoc, bo też my cały czas pomagamy za pośrednictwem naszych partnerów Caritas Spes, Caritas Ukraina, w naszych transportach humanitarnych na Ukrainę. Także przypomnę ten sztandarowy program, który uruchomiliśmy, paczka dla Ukrainy. My już wysłaliśmy ponad 50 tysięcy takich paczek z podstawowymi artykułami pomocowymi, jak żywność, artykuły kosmetyczno-higieniczne. A wartość takiej paczki to jest około 400 zł. To jest naprawdę duża suma, bo to jest 15 milionów złotych wsparcia dla naszych wschodnich sąsiadów. I też taki sztandarowy program, może radiosłuchacze słyszeli o programie Rodzina Rodzinie, który był...
Tak, myślę, że radiosłuchacze też nie tylko słyszą, ale i uczestniczą w tym, księże dyrektorze.
Tak, w tym momencie chciałbym bardzo podziękować właśnie radiosłuchaczom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy poprzez swoją ofiarność, ale także i zaangażowanie wspierają nasze dzieła, nasze programy, bo to wsparcie i ta ofiarność pozwoliła nam uruchomić w tym programie Rodzina Rodzinie, gdzie wspieraliśmy i wspieramy cały czas Bliski Wschód, kierunek teraz na wschodzie, czyli Caritas Polska w tym programie Rodzina Rodzinie objęła wsparciem ponad 620 rodzin, gdzie przez 12 miesięcy te osoby mają zapewnione finansowe wsparcie. I takie dofinansowanie może otrzymać 4 członków rodziny na opał, na żywność, na remont. To wszystko, co w konflikcie wojennym jest bardzo potrzebne dla tych rodzin. Także te inicjatywy, one są cały czas poszerzane, pogłębiane i tylko mogę wyrazić tutaj ogromną wdzięczność za zaangażowanie nas wszystkich, ludzi Kościoła, ale także ludzi dobrej woli, którzy się przyczyniają do tego, żeby pokazać Ukraińcom naszą nadzieję i wsparcie.
Tak. Czy informacje, myślę, o tych centrach można znaleźć pewnie na stronach, tak?
Tak, zapraszamy.
Bardzo prosty
sposób. Wejść na stronę caritas.pl. czy też na poszczególne strony diecezji, internetowe
tak, tam, gdzie się
diecezji, gdzie znajduje się konkretnie zawsze adres, miejsce takiego centra, takiego centrum pomocy migrantom i uchodźcom. I zawsze tam jest koordynator, jest też osoba odpowiedzialna, telefon, można się skontaktować i taką informację jak najbardziej trzeba podawać dalej.
Ksiądz dyrektor był do niedawna dyrektorem Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, prawda?
Tak, teraz jestem w Warszawie.
Tak. Czy tam
dyrektora
u was w Koszalinie czy w Kołobrzegu również takie centrum jest?
Tak, w Koszalinie jest Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy ulicy 1 Maja, zaraz blisko naszej siedziby diecezjalnej Caritas, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Tam również jest i świetlica dla dzieci ukraińskich. My zatrudniliśmy nawet, daliśmy pracę ludziom z Ukrainy, nauczycielom, prawnikom. Bardzo dobra ekipa, zespół, który nam również pomaga zrozumieć ludzi z Ukrainy, bo to jest też bardzo ważne, że jako Polacy zatrudniliśmy Ukraińców po to, żeby jeszcze bardziej być blisko ich problemów, ich niełatwej życiowej sytuacji, bo to, że tam się dzieje wojna, to jest ogromny dramat, ale te osoby też musiały zostawić swoich najbliższych. Przeważnie to są starsze, schorowane osoby, mężowie gdzieś na froncie.
Tak,
to są niełatwe historie, które się słucha. I dzisiaj, kiedy jest tak bardzo też taki, bym powiedział, hejt, stygmatyzowanie i wrzucanie do jednego worka ludzi, którzy uchodzą z Ukrainy, to myślę, że takie centra, które prowadzi Caritas w Polsce, one pokazują rzeczywisty obraz ich dramatu, niełatwej sytuacji, w której się znaleźli, gdzie te centra są taką nadzieją i wsparciem. No i jak ja też się cieszę z tego, że to jest bardzo usystematyzowana pomoc, żeby takim osobom jak najbardziej tutaj dać taką nadzieję.
Trzeba też podkreślić, myślę, księże dyrektorze, że pomoc udziela Caritas wszystkim tym, którzy pomocy oczekują, potrzebują, niezależnie od wyznania.
Tak, Caritas zawsze ma, ja to mówię w krwiobiegu swojego funkcjonowania, że nie pytamy, kto chodzi do kościoła, kto jakie ma poglądy. To jest to narzędzie kościoła, że nigdy nie oceniamy, tylko kiedy widzimy człowieka w potrzebie, w jego
to
dramacie,
po prostu się pomaga.
To realizujemy Ewangelię Jezusa, że wychodzimy z miłością, a Caritas to jest miłość w praktyce. To jest najpiękniejsze narzędzie kościoła, każdej diecezji, każdej parafii, kiedy właśnie tutaj widzimy, że nie patrzymy na poglądy polityczne, poglądy religijne, światopogląd, tylko po prostu widzimy człowieka w kryzysie, w osamotnieniu, gdzie realnie dajemy narzędzia po to, żeby ten człowiek na nowo odzyskał swoją godność, po to, żeby ten człowiek na nowo postawił pierwsze kroki i samodzielnie zaczął funkcjonować. I to jest to najpiękniejsze świadectwo miłosierdzia. No taki jest Caritas. Nie potrafię inaczej tego powiedzieć. No, nie zostawia się i nie przychodzi się obojętnie, nie zostawia się człowieka w samotności. Myślę, że działania, które Caritas Polska i diecezjalne Caritas czynią w wymiarze lokalnym, ogólnopolskim, ale także i w tych działaniach zagranicznych, one pokazują, że ta miłość w praktyce jest ogromna. To nie tylko cyfry, nie tylko miliony, ale przede wszystkim ogromne zaangażowanie ludzi, którzy nie są obojętni. I to myślę, że to jest ogromne też świadectwo wobec takiego gdzieś poglądu, że dzisiaj człowiek jest wycofany, nie chce się angażować. Bo my widzimy, jak bardzo poprzez ofiarność i zaangażowanie Polaków, jak bardzo ludzie Kościoła i nie tylko są zaangażowani w czynienie miłosierdzia.
Tak. Proszę księdza dyrektora, a co dalej? Jakiej pomocy może Caritas oczekuje? No to może to pytanie. To jest taka oczywista odpowiedź, ale proszę jakoś tak.
Przede wszystkim wymiar duchowy, czyli modlitwa i wsparcie modlitewne, ono jest zawsze najważniejsze. ale także do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich ludzi, którzy chcieliby się zaangażować, można zgłaszać się do centrów wolontariatu, zapytać się, jak bardzo mogą gdzieś swoje zaangażowanie przełożyć na pracę na rzecz ludzi potrzebujących. Przecież wiemy dobrze, że Caritas nie tylko prowadzi jadłodajnie, systemowe placówki wsparcia, jak domy samotnej matki, świetlice środowiskowe. Tam każda para rąk jest potrzebna. Każde zaangażowanie. Tak jak wspomniałem o tych centrach pomocy migrantom i uchodźcom. Tam również jest bardzo potrzebna pomoc, bo nie tylko wyrównywanie szans dla dzieci ukraińskich, ale przede wszystkim taka braterskie wsparcie, żeby nie czuli się tutaj obco.
Takie zwyczajne relacje też są ważne,
ta
prawda?
Relacyjność dokładnie jest nam najbardziej potrzebna. Tak. A tym trzecim elementem to pewnie, że ofiarność materialna czy zaangażowanie, by pozyskiwać fundusze do tego, żeby rozszerzać tę dobroczynną
żeby
działalność.
Żeby tę pomoc można było, z czego było świadczyć.
Myślę, że to jest taka bardzo prosta zasada. Ona wynika przecież z Ewangelii. Im więcej dajemy, tym więcej później otrzymujemy. I to jest najpiękniejszy chyba, moim zdaniem, zawsze mówię, że to jest szósty dowód na istnienie Boga. Im więcej siebie dajesz, im bardziej potrafisz się podzielić, im jesteś zaangażowany w dobro, to po prostu to wszystko się rozmnaża,
wraca, tak.
Zaczyna przybywać. I myślę, że to jest to wyjście do człowieka, do zaangażowania się, a ja tylko jeszcze raz mogę podkreślić ogromną wdzięczność za to, że Polacy są tak hojni, że wspierają konkretne dzieła, programy, które realizuje Caritas Polska i w tym niełatwym, niesprawiedliwym świecie, gdzie zło coraz bardziej próbuje zakrzyczeć nas, to dobro jest jak światło i wtedy to zło jako ciemność po prostu niknie, nie ma go i dlatego myślę, że bądźmy ludźmi Caritas, bądźmy tymi, którzy działają na rzecz człowieka potrzebującego. Dzisiaj tym bardziej powinniśmy otoczyć opieką naszych braci i sióstr z Ukrainy, którzy tego wsparcia potrzebują w różnych wymiarach, przede wszystkim edukacyjnym, ale także i adaptacji takiej społeczno-zawodowej i módlmy się o to, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła w Ukrainie, bo oni chcą wracać do siebie, chcą odbudowywać swoją codzienność, swoje domy i tam realizować swoje życie.
Tak, bo Caritas to znaczy miłość, prawda?
Tak, tak. Caritas to jest miłość, miłość, która przekłada się w konkretne czyny. I ja też bardzo się cieszę, że Polacy coraz bardziej i ochoczo odpowiadają na program Rodzina w Rodzinie. Ponad 620 rodzin pod stałą opieką i wsparciem, gdzie przez 12 miesięcy mają konkretne wsparcie finansowe, by odbudowywać swoje domy i rzeczywistość, codzienność, w której żyli. To jest bardzo piękny program, dlatego zachęcam wszystkich do włączania się i odkrywania naszej strony internetowej.
Dziękuję bardzo serdecznie, księże dyrektorze.
Bardzo dziękuję.
Światła Ducha Świętego na tę działalność w nowej roli teraz.
W nowej roli, ale tak. Dziękuję za te życzenia. Ja również naszym kochanym radiosłuchaczom życzę wszystkiego dobrego, żeby tak jak w testamencie teraz papieża Benedykta XVI, trwajmy mocno w wierze i serdecznie pozdrawiam moją kochaną diecezję koszyńsko-kołobrzeską. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże na wszystko, Boże. Księdzu i całej Caritas, wszystkim współpracownikom, no i wolontariuszom. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to ksiądz Tomasz Roda, wicedyrektor Caritas Polska. A teraz, drodzy Państwo, za chwileczkę oddamy głos Państwu, ale jeszcze może jakaś kolęda w międzyczasie po tych dwóch rozmowach, księże. Dzisiaj z nami jest ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.
Posłał go do nas, Ojcze.
słuchają Państwo Radia Maryja, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych. Rozmawialiśmy dzisiaj z dwoma gośćmi, z dwoma kapłanami. Najpierw z księdzem Leszkiem Kryżą, dyrektorem pomocy Kościowi, zespołu pomocy Kościowi na wschodzie, a przed chwileczką z księdzem Tomaszem Roda, wicedyrektorem Caritas Polska. Za chwileczkę oddamy głos Państwu, ale chciałam jeszcze, bo dostałam wiadomość od siostry Zygmunty Kaszuby, karmelitanki. Państwo, którzy słuchają tej audycji, wiedzą, że jest to siostra, która wielokrotnie była gościem tej audycji. Siostra jest w tej chwili w Burundi, buduje w Burundi szkołę. Opowiadała kilka razy o sytuacji dzieci w Burundi. Siostra jest osobą bardzo skromną, nie mówiła o tym, że jest honorową obywatelką Burundi i w ogóle jest bardzo znana w całej Burundi. Budowała tam cały zespół pomocy medycznej, a teraz zajęła się budową szkoły. I do listu, który przysłała, również dołączyła zdjęcia, na których widać już szkołę w jakiejś tam takiej postaci, że może w części szkoły można już uczyć dzieci. Ale przeczytam fragment listu. Kochana Pani Basiu, kochana rodzino Radia Maryja, trwa rozbudowa szkoły w Gitega, Sanga w Burundi. Grupa dzieci uczy się już w części szkoły wybudowanej wcześniej. One też pragną się uczyć, a ich jest jeszcze bardzo dużo. Kochani, razem budujemy tę szkołę. Bóg wam zapłać za modlitwę, za życzliwość, za wszelką pomoc, którą otrzymaliśmy od was. Niech Boże dziecię stukrotnie wynagrodzi, niech błogosławi, obdarzy obfitymi łaskami. A Maryja niech prowadzi i strzeże w nowym 2023 roku. Z zapewnieniami o modlitwie siostra Zygmunta, karmelitanka, z siostrami i dziećmi. Jak mówiłam, do tego listu, do tego przesłania, wiadomości, dołączone jest zdjęcie szkoły w stanie surowym, duży budynek otoczony już murem. Pamiętam, jak siostra opowiadała, jaki był problem w dołączeniu wody, przyłączeniu wody na miejsce budowy, a woda w tym środowisku to jest życie po prostu. Ale oprócz tego są zdjęcia mnóstwa ciemnych twarzyczek dzieci. No, takie zdjęcia zawsze jakoś tak na człowieka działają. A więc to pozdrowienia od siostry Zygmunty Kaszuby. Nie zapominajmy o siostrze. A oprócz tego chcę jeszcze powiedzieć, skoro tak w dzisiejszym dniu podsumowujemy, to powiem tak, ja czasami zdarza mi się ostatnio, może nie w czasie ostatniej audycji, ale tak niedawno wyraziłam takie swoje pojękiwania na antenie, że tak nieraz mi trudno, kiedy nie można pomóc przez jakiemuś radiosłuchaczowi, który dzieli się jakąś swoją dramatyczną sytuacją. I natychmiast po audycji otrzymałam telefon, kiedy ktoś dzwoni do mnie i mówi, chcę panią pocieszyć, jakie to było piękne. I przedstawia zupełnie inną sytuację niż ta sytuacja, którą usłyszeliśmy w telefonie radiosłuchacza. To też, drodzy Państwo, tak nadaje człowiekowi, daje człowiekowi siłę do jakiejś organizowania audycji i właśnie do spotkań. A też czasami też osoby, które tu są gośćmi tej audycji i prezentują konkretny temat. Telefonują później po tygodniu, może po dwóch i mówią, jaki był odzew na to, co przedstawiali tutaj w studiu bądź na łączach telefonicznych. Przeważnie jest to, Państwo reagują na to, co słyszą w tych audycjach. To bardzo cieszy i naprawdę daje siłę. A powiem o takim spektakularnej sytuacji. Niedawno była audycja z hospicjum w Pruszczu Gdańskim i pani dyrektor hospicjum zadzwoniła kilka dni później, ponieważ na antenie jeden z radiosłuchaczy chciał się połączyć z panią dyrektor i powiedział, że wesprze, chyba materialnie. Pani dyrektor zadzwoniła do mnie po kilku dniach mówiąc takim rozjaśnionym głosem, że właśnie ten pan się skontaktował, że będzie ją wspierał w budowie hospicjum, to niezwykle, no powiem tak, dla mnie jest to takie sygnały, takie informacje dla mnie są bardzo ważne. Drodzy Państwo, bo każdy, kto styka się z ludzką biedą, z ludzką taką niesprawnością i widzi, jak mało może pomóc, to po prostu często jest tą sytuacją, tą swoją niemocą jakoś tak przytłoczony. Także dziękuję Państwu za taką piękną reakcję, za takie piękne reakcje na te audycje, które Państwo tutaj słyszą w Radiu Maryja. A teraz może oddamy głos radiosłuchaczom. Proszę księdza, dobrze, podam telefony. 56, już są pewnie telefony, ale ja dla porządku muszę podać. 56 to kierunek, 655 23 55, drugi telefon 655 23 56, Polska Północna Południowa. W telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48, 56, 655, 23, 33 i 655, 23, 66 to numery dla radiosłuchaczy. Aha, już mówiłam, dla zagranicy. Jeżeli są telefony, to odbieramy. Halo? Halo, słuchamy?
Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Na południa Polski. Serdecznie pozdrawiam panią, panie Basiu i gościa księdza w studio. I mam takie pytanie. W niedzieli, w tygodniku Niedziela kiedyś przeczytałam, już nie pamiętam dokładnie, nie mogę odnaleźć tego, artykuł Pomoc Ukrainie i był tam podany SMS, na który wysyłało się tam właśnie z odpowiednim tytułem Pomoc Ukrainie czy coś tam. I potem zgłosiła się pani, która się przedstawiała jako wolontariuszka z Caritasu i mówiła, że jest dalsza możliwość pomocy, pieniężnej pomocy przez bank. Mówiła, że przyjedzie kurier do mnie i po prostu te wszystkie formalności, które przez bank będą załatwiane do zrealizowania. I chciałam zapytać, czy to jest jakieś wiarygodne, czy można dalszą tą pomoc realizować.
Proszę pani, żeby już tego tematu nie rozwijać. Powiem, że nic na ten temat nie wiem. Proszę wejść na stronę Caritas Polska i tam na pewno pani otrzyma jakąś rzetelną i wiarygodną informację na ten temat. Ja nic na ten temat nie wiem. Także pozdrawiam panią bardzo serdecznie i tu wiele razy ostrzegamy, żebyśmy nie wchodzili w jakieś relacje takie finansowe bezpośrednio z kim, żebyśmy nie reagowali na jakieś telefony, prawda? Także.
No dlatego, przepraszam, że to w tygodniku Niedziela.
No tak, ale ja, proszę pani, nie czytałam tego. Nie mogę nic na ten temat powiedzieć. No odsyłam panią do źródła. Tak?
Dobrze.
Albo
dobrze,
też do niedzieli można zadzwonić. Może do niedzieli najpierw. Ale może do Caritas Polska i tam jakieś możliwości pomocy, na pewno pani, jakieś propozycje pomocy, na pewno pani otrzyma.
Dziękuję
pani serdecznie. Dziękuję za wrażliwość, bo to też świadczy o tym, że czytelnicy i radiosłuchacze chcą jakoś, no, chcą pomagać. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony. Można podzielić się jakimś swoją refleksją na temat pomocy uchodźcom, czy w ogóle pomocy, którą świadczymy osobom, które są wokół nas. Dzisiaj papież Franciszek tak zwyczajnie, prosto i w sposób taki jasny wzywał nas do tego, żebyśmy się zastanowili, do kogo możemy pójść, żeby czynić dobro. To dokładny cytat. Do kogo pójdę, aby czynić dobro? Czekamy na Państwa telefony. W oczekiwaniu na telefony posłuchamy może jakieś kolędy. Drodzy Państwo, odbieramy następne telefony. Halo, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Proszę Pani, ja chciałam... Ta Pani, co chciała adres, prawda, tam na Ukrainę, to ja już podaję.
Ale jaki adres? Pani nie mówiła o adresie.
O pomocy dla Ukrainy.
No proszę podać, no tak.
Pomoc, a skąd... Palatyńskie dzieło pomocy dla katolików na wschodzie.
Tak, dobrze, bardzo proszę podać to, co pani chce.
Ulica Wilcza 8, 05091, Ząbki. Numer telefonu 22 771 5170.
Tak, dziękuję Pani bardzo. To, co Pani teraz podała, to świadczy o tym, że tej pomocy udzielają bardzo różne instytucje, zgromadzenia zakonne.
To właśnie mówię, że to jest pomoc, tak. Pomoc palatyńskie dzieło pomocy.
Tak, tak, rozumiem. Ja zrozumiałam i jeszcze to podkreślam, proszę Pani. Bardzo Pani dziękuję.
No to wszystko ode mnie. Tak, dziękuję. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Wzajemnie, wszystkiego co najlepsze. Okazuje się, że Państwo korzystają z tych różnych możliwości pomocy, nie tylko Caritas i pomoc Kościowi na wschodzie, co bardzo piękne. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Teresa z Wielunia. Ja tak wszystko słucham i to mnie wszystko bardzo obchodzi, bo ja to przeżyłam okupację niemiecką. Wiem, co to znaczy, to wszystko. Wiem na żywo, a jak ktoś jeszcze się dowie teraz o tym. Ale chciałam zapytać, proszę Panią, bo ja w tej chwili nie wychodzę, nie chodzę. I mam dwa swetry z czysto wełnianej wełny. Dobre, całkiem i one tak cieplutkie są. Czy jest możliwość taką rzecz gdzieś oddać?
Proszę Pani, jeżeli Pani mieszka w Wieluniu, to najlepiej do swojej parafii się zgłosić. Przy większości z naszych parafii są koła Caritas. I proszę zadzwonić do parafii i powiedzieć jej, oni wiele parafii zbiera po prostu jakieś rzeczy, ubiór.
No bo ja nie chodzę, to już
ja rozumiem,
teraz.
ale skoro tylko pani zatelefonowała...
Mogę coś wiedzieć.
Halo, proszę pani.
Tak, słucham.
Skoro pani zatelefonowała do radia, to równie dobrze może pani znaleźć numer do parafii.
Dobrze.
I zadzwonić do parafii, najlepiej do księdza proboszcza, albo no i spytać, czy...
No mam kontakt,
no
mam.
Więc właśnie, to nie ma problemu i myślę, że koło Caritas, które jest przy parafii, na pewno jakoś zagospodaruje, mówiąc tak zwyczajnie, te datki, które pani, czy ten
no,
ubiór, które pani ma.
Pani, że ja już nie będę z nich korzystać.
No tak, oczywiście.
No. Ale są tak cieplutkie.
Tak, i zima tam
wełni.
Jest bardzo ostra i myślę, że tak. To...
A to by ludziom się przydało, jak... No,
tak, dziękujemy Pani stres, bardzo.
Naprawdę.
Dziękujemy Pani Tereso, bardzo dziękuję za wrażliwość, ale
no,
warto...
Wszystkiego dobrego życzę gościom i Pani, to Pani tak się do...
Tak, i księdzu
no,
Mariuszowi, tam... który jest tutaj, będzie do samego wieczora. Dzisiaj. Dziękuję Pani Tereso. Wszystkiego, co najlepsze. Wszelkich błogosławieństw dla Pani życzę.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze byśmy przyjęli jeden telefon, gdyby był, ale nie ma. W związku pewnie za chwilę będzie, jak ja już będę kończyła spotkanie z Państwem, bo to tak przeważnie jest, że się słucha, co kto mówi, a potem dopiero się wykręca numer telefonu. Proszę Państwa, ale powiem tak, że dzisiaj... Ojej, dzisiaj składamy sobie życzenia też, no, życzenia wszelkich błogosławieństw, wiadomo, tej wrażliwości na drugiego człowieka, to życzmy sobie wszystkim. Zobaczymy, jakie życzenia złoży nam słuchacz ostatni w naszej audycji. Słuchamy, halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja życzę wszystkich Bożych łask dla wszystkich na świecie chorych, cierpiących, opuszczonych, naszej ojczyźnie, też bardzo biednych jest ludzi i nikt o nich nie myśli, nie mówi.
Ale czemu pani mówi, że nikt nie myśli, skoro dzisiaj 40 minut mówiliśmy o pomocy ludziom potrzebującym?
Ale jest tyle w Polsce ludzi biednych i nikt się nimi nie zajmuje.
Ale też często
nawet
mamy...
Nawet nie chcą parę złotych dać im na chleb.
Proszę...
Opuszczonych ludzi biednych, chodzących po mieście, szukających śmietnika.
Proszę pani, za tydzień, jeżeli się uda, będziemy mówić o problemie bezdomności, to jakoś ten problem będziemy jakoś rozpatrywać. Ja mam inne troszkę doświadczenia, kiedy ktoś mnie prosi o pieniądze, jakieś tam pieniądze czasami daje, ale pytam, czy był pan, bo tam jest jadłodajnia, a tam jest schronisko. No to otrzymuję odpowiedź, takie żachnięcie się przeważnie. Nie będę tam szedł, bo oni ode mnie czegoś wymagają. Więc proszę pani, nie można tak generalizować, że nikt się nie zajmuje.
Bardzo często. Pod sklepami.
No tak, ale rozumiem, ale to nie jest tak.
No.
Bardzo dobrze, że pani jest wrażliwa. Proszę słuchać audycji za tydzień, dobrze?
Dobrze.
Podejmiemy ten temat.
Pani ja właśnie... błogosławionego, szczęśliwego roku dla biednych opuszczonych, żeby im pan mógł dał jakąś siłę.
Tak.
Przetrwać, bo u nas też bardzo ciężko jest.
Tak, dziękuję pani bardzo serdecznie. Pozdrawiam panią, a przede wszystkim jakoś tak dziękuję za pani wrażliwość. Tylko myślę, że takie generalizowanie to może być takie krzywdzące, bo służby, kiedy jest zimniej na dworze, to służby różne jeżdżą, docierają do miejsc, gdzie są osoby bezdomne, gdzie i zapraszają do schronisk, do takich miejsc, gdzie można się przespać, umyć, ogrzać i tak dalej. I nie wszyscy chcą z tego korzystać, bo no... Każdy z nas też chce mieć poczucie niezależności jakiejś. Każdy z nas chce sam budować swój los. Ja to wszystko rozumiem, nie oceniam absolutnie. Drodzy Państwo, jak już powiedziałam, za tydzień być może będziemy mówić o bezdomności. Najprawdopodobniej. A teraz na koniec naszego spotkania, jak przypomnę, że mówiliśmy dzisiaj o pomocy osobom doświadczającym wojny. Naszymi gośćmi był ksiądz Tomasz Roda, wicedyrektor Caritas Polska, a również ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec, dyrektor Zespołu Pomocy Kościowi na Wschodzie. Drodzy Państwo, na koniec naszego spotkania, no co, życzę... Już mówiłam, nie chcę się powtarzać, ale jeszcze raz powiem, bo to dla mnie jest takie no, bardzo ważne. Wrażliwości na siebie wzajemnie. No i te życzenia, które dzisiaj słyszymy przecież w kościele. Niech nas Pan błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad nami i niech nas obdarzy błogosławieństwem pokoju. A więc życzmy sobie pokoju przede wszystkim. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Te życzenia skierowałam również przecież do księdza Mariusza. Dziękuję księże, dziękuję za obecność w tych audycjach w ciągu roku. Drodzy Państwo, i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Żegna się Barbara Momot.